Według pańskiej wiedzy, jak wyglądają prace przy budowie Tarczy Wschód? Pytam tu szczególnie o pracę na pograniczu w województwie podlaskim.
Ten program dopiero się rozpoczął, więc mam nadzieję, że niedługo nie tylko firmy z województwa podlaskiego, ale również i sami mieszkańcy zobaczą, co to oznacza dla regionu, bo oznacza to nie tylko te popularne i pokazywane w mediach zasieki przeciwczołgowe, ale to również infrastruktura drogowa, mostowa, to również inwestycje podwójnego zastosowania, chociażby przy budowach hal sportowych, gdzie pod halami będą usytuowane schrony, jak również pod innymi obiektami. To jest szansa dla również samorządów, by skorzystać z tych środków do budowy infrastruktury, która będzie służyła na co dzień.
No właśnie, ile nas to będzie kosztować? I pytam jako europosła, ile do tego może dorzucić się Unia Europejska?
To będzie zależało oczywiście od naszego rządu, ile z tych 150 miliardów euro będzie w stanie sprowadzić do Polski. Te pieniądze na ten moment jeszcze nie są bezpośrednio do dyspozycji. Na razie do dyspozycji mamy środki, które możemy przeprogramować i już przeprogramowaliśmy chociażby z Krajowego Planu Odbudowy. Już są do dyspozycji.
Jaka to kwota?
60 miliardów złotych. Natomiast te 150 miliardów euro to jest kwestia jeszcze zakończenia procesu legislacyjnego, który rozpoczął się nie tak dawno, bo dopiero 12 marca, kiedy to została przyjęta Biała Księga dotycząca inwestycji, działań w zwiększeniu obronności Unii Europejskiej. Na nasz wniosek europarlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej również w tej białej księdze znalazła się Tarcza Wschód. Inwestycje z Tarczy Wschód również będą mogły z tych środków być realizowane.
A proszę powiedzieć, jakie jest podejście europarlamentarzystów do Tarczy Wschód i zasadności jej finansowania z funduszy właśnie europejskich? Mam tu na myśli europarlamentarzystów nie oczywiście z Polski, ale na przykład europosłów z Włoch czy Hiszpanii, którzy być może nigdy nie byli w Polsce i do tego problemu podchodzą z dość dużym dystansem.
Staramy się, żeby przynajmniej najbardziej prominentni parlamentarzyści byli jednak w Polsce i byli na granicy. Ja uczestniczyłem i współorganizowałem przyjazd grupy parlamentarzystów parę tygodni temu na granicę z Białorusią. Przekonali się naocznie, jak działają Białorusini, że to jest wojna hybrydowa, nie tylko z Polską prowadzona, ale po prostu z Unią Europejską. W październiku też przywiozę tutaj grupę posłów z Komisji Rozwoju Regionalnego, więc staramy się docierać do nich, ale oczywiście ma pan rację, ja wyczułam pana intencję, że ci wszyscy, którzy są dalej od granicy, dalej od wojny, troszeczkę mniej entuzjastycznie podchodzą do przesunięć środków na tego rodzaju inwestycje, ale na razie jesteśmy skuteczni, bo na razie przekonaliśmy Komisję Europejską, a Komisja Europejska skutecznie parlament do tego, że te działania są potrzebne.
No właśnie, ma pan takie wrażenie, że Europa, że Unia Europejska bardziej wsłuchuje się w ten polski głos?
Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Dzisiaj chociażby na polu, na którym ja pracuję, a mianowicie polityka spójności, mówimy o konieczności wspierania regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Dzisiaj wyszły wytyczne dotyczące tak zwanego przeglądu śródokresowego, czyli zmian w tych programach, które dzisiaj mamy do dyspozycji. I jest tam oddzielny rozdział regiony graniczące właśnie z tymi krajami. Więc nie tylko jesteśmy słyszalni, ale jestem dumny z tego, że jesteśmy skuteczni.
Wysłuchani, nie tylko słyszalni.
Nie tylko słuchani, ale i wysłuchani, tak. I tutaj również parlamentarzyści z tych krajów, które pan wymieniał, z Włoch, Portugalii czy Hiszpanii, nie mają wątpliwości, że tutaj dzisiaj się rozgrywają najbardziej strategiczne dla Europy wydarzenia i że to my stanowimy o bezpieczeństwie całej Europy, ale też my, mieszkańcy naszych regionów, potrzebujemy specjalnego wsparcia, bo tracimy gospodarczo, tracimy na tym, że jest embargo, że są granice zamknięte, że jest niechęć inwestorów.
I o to właśnie chciałem zapytać, panie europośle, co z tymi mieszkańcami? Czy oni mogą liczyć na jakieś unijne wsparcie? Bo tak jak pan mówi, przedsiębiorcy chociażby z Suwalszczyzny mówią, że nie ma inwestorów, nikt nowy nie otwiera firm w strefie suwalskiej, która przez lata miała świetne czasy, bardzo wiele inwestycji tam powstało. Mieszkańcy Białowieży, innych miejsc turystycznie lubianych mówią, że jest teraz pusto albo jest zdecydowanie mniejszy ruch. Na jakie wsparcie mogą liczyć zatem mieszkańcy?
Więc podzielimy to na dwa etapy. To, co teraz i to, co w przyszłej perspektywie. Więc to, co teraz, to właśnie ten przegląd śródokresowy, czyli zmiany w programach operacyjnych, chociażby w programie dla województwa podlaskiego, które dostosowują wsparcie do bieżących potrzeb. To, co na teraz, to również tarcza wschód. To inwestycje na tym terenie realizowane przez regionalnych przedsiębiorców. Będą przygotowywane zmiany legislacyjne pozwalające preferować firmy krajowe, regionalne przy inwestycjach w bezpieczeństwo państwa. Natomiast to, co na nowy okres programowania 2027-34, to specjalne potraktowanie właśnie tych regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Jest to temat absolutnie otwarty. Komisarz Fito, który jest komisarzem do spraw rozwoju regionalnego, w każdym praktycznie swoim wystąpieniu publicznym podkreśla, że ta specjalna pomoc powinna się w tej perspektywie pojawić. Musimy wypracować takie mechanizmy, które pozwolą ludziom zostać tutaj. To jest takie ważne hasło. Prawo do pozostania. Tak się to mówi na poziomie tego slangu europejskiego. Musimy stworzyć takie warunki, żeby młody mieszkaniec województwa podlaskiego, młody mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, albo bardziej też dojrzały, nie musiał wyjeżdżać za chlebem, nie czuł strachu przed zainwestowaniem swoich środków, tylko pozostał tutaj. To jest nasze zadanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i wesołych świąt.
Dziękuję również dla wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego. Życzę zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy.